Dzień dobry.
Proszę bardzo. Zapraszam.
Jolanta Stańczak.
Jarosław Stańczak. Mieliśmy działkę na Kawce, niedaleko za Krasieninem. A mieszkaliśmy w Lublinie. No i zabrakło nam benzyny. Widzę drogowska z garbów, ale w ogóle nie znałem tej okolicy. Nigdy w życiu tu nie byłem. No i myślę tak. Stacji benzynowej nigdzie nie było na trasie z Krasienina do Lublina. A gdzie garbów, to wiem. No to skręciliśmy w prawo. No i patrzymy. Park. No to w parku pewnie dwór. No i tak się zaczęło.
On tak. Był pusty wówczas?
Tak, i to też był taki dla nas impuls, bo tabliczka jeszcze szkoły podstawowej była przybita, ale we wsi budowała się, już prawie na ukończeniu była szkoła murowana.
To było bardzo dawno, to było 26 lat temu. U konserwatora trzeba by było nakreślić jakieś ma plany i mniej więcej fundusze na zagospodarowanie tego budynku.
Czyli on już wówczas był w rejestrze zabytków?
Tak, on w rejestrze zabytków to jest dwór od 1981 roku, natomiast park chyba od 1979. Najpierw był wpisany park, a potem był wpisany dwór. Nazwa wsi Leśce po raz pierwszy odnotowana została w 1383 roku. Wieś należała do parafii Garbów, była to własność szlachecka. Na przestrzeni lat majątek zmieniał właścicieli. Właściwie taką stabilizację dopiero osiągnął w 1838 roku, kiedy właścicielem został Dionizy Trzciński. W miejsce starego dworu pobudował dwór ówczesny. Jest data na schodach w korytarzu 15 grudnia 1855 roku. I przypomina nam o tym, jak wiekowy jest dwór. No wydawało nam się, że to jest logiczne, że skoro kupujemy stary dwór, to powinien wyglądać tak jak za pierwszego budowniczego.
Ja powiem tak, myśmy mieszkali za granicą przez wiele lat. Znaczy wiele, no około 10 w Kanadzie. I za granicą człowiek się staje bardziej polski niż w Polsce. Być może dlatego, że tęskni za krajem, że wpływ tych innych kultur jest czasami rażący. I to nie tylko moje zdanie, ale też rozmawiałem z innymi nacjami, z Meksykańcami i tak dalej. Oni też twierdzili, że bardziej stają się narodowcami swojego kraju za granicą niż u siebie. No i być może to też miało jakiś wpływ, że po powrocie z Tułaczki rozglądaliśmy się za polskim dworem, za takim jak gdyby no, wizerunkiem polskości.
No nie do końca też to.
Oj, tak
zawsze zajmowaliśmy się, zawsze interesowaliśmy się starociami.
Od różnymi. Dzieciństwa zbierałem zawsze wszystko co stare. A tutaj no taka kwintesencja staroci, zabytku. Jeszcze mało tego, no, zabytek chroniony prawnie.
I to było staraniem i działaniami siostry, ostatniej właścicielki tego dworu, Janiny Trzcińskiej, Studzińskiej. Ona była właścicielką, natomiast siostra jej, Zofia Trzcińska-Kamińska, starała się, żeby ten dwór został wpisany do rejestru zabytków.
Autorem jest ksiądz Jan Studziński, czyli potomek właścicieli majątku Leśce. Bardzo jesteśmy zaprzyjaźnieni. Odwiedza nas regularnie. Tak naprawdę książka ta pod tytułem Okruchy z dziejów mojej rodziny w głównej mierze dotyczy jego ciotki, czyli Zofii Trzcińskiej-Kamińskiej, którego jak gdyby natchnęła do pójścia w duszpasterstwo. Była wybitną artystką.
Byłem z nią bardzo związany. Po pierwsze, mnie ona ciekawiła i poniekąd imponowała swoją wiedzą jako dzieciakowi. Gdy mnie pytała, bywało tak, że zaprowadziła mnie do pracowni i pytała, czy mi się podoba, dlaczego się podoba. Ja byłem wtedy w takiej sytuacji trudnej, bo chciałem odpowiedzieć pozytywnie, ale nie miałem ani słownictwa, ani to piękno jeszcze do mnie aż tak nie przemawiało, jak byłem małym dzieciakiem. A później, gdy już trochę dorosłem, a szczególnie gdy wstąpiłem do seminarium, to w tym czasie te kontakty bardzo ociepliły i bywałem u niej niezwykle często. Właśnie była ciepła, była miła, opiekuńcza, myśląca. To mogę powiedzieć z dzieciństwa, z młodości.
A jak było z jej wiarą? Bo ona od pewnego momentu powiedziała, żeby mówić o niej artystka sakralna, ale czy to był jakiś przełom?
I owszem, to była, wychowywała się w świecie, który nie wychodził z kościoła, ale miał krytyczne spojrzenie na kościół i ona tutaj była bardzo ostrożna w serwowaniu jakichś opinii, ale gdy sama jechała do Paryża pociągiem, w przedziale był jezuita jakiś i to mi opowiadała, no tak siedzieli tylko we dwoje i w jakimś momencie on coś do niej zagadał, ona do niego, w tym, że ciotka w ten czas zagadała do niego raczej w formie takiej kpiącej. W ten czas była, bym powiedział, poszukująca, była na takiej krawędzi wiary i niewiary, a mówię, modne było w początkach XX wieku, deklarowała się inteligencja często właśnie za ludzi ponad kościołem, poza kościołem. I zaczęli rozmawiać. Ciotka bardzo była uszczypliwa, była już przecież wykształcona i miała co powiedzieć. Nie szczędziła krytycznych złośliwości wobec i tego jezuity, i wobec kościoła. No ale podróż do Paryża była długa i ciotka, gdy przyjechali do celu, to w ten czas już inaczej patrzyła na kościół, to ciotce bardzo dużo dało i ona w ten czas zaczęła mocno wchodzić w świat kościoła. Właśnie od tej takiej ostrej rozmowy, przypadkowej rozmowy, ale długiej z tym jezuitą. Ciotka doszła do tego, że ostatecznie przecież z Zofią Kossak-Szczucką wstąpiły do dominikanów, do trzeciego zakonu i ciotka została pochowana w habicie dominikańskim, co jest rzeczą znaną.
Właścicielom ziemiańskim nie można było pojawiać się w powiecie pod karą więzienia. A więc ostatni właściciel, czyli mąż Janiny, Bolesław Studziński, żeby zobaczyć, co dzieje się w dawnym jego majątku i dworze, wysiadał na stacji kolejowej Sadurki, nie na najbliższej. Furmanką na okazję tak zwaną jechał w tym kierunku, przebrany za starszą kobietę, za starszą babcię. Opatulony w łachmany, przechadzał się, żeby zobaczyć, co tu się dzieje w dawnych jego włościach.
Bodajże w 1970 roku Zofia przyjechała zobaczyć właśnie posiadłość dawną swoją i bardzo była zszokowana stanem tego dworu.
Jadwiga Urszula Kupisz, dyrektor szkoły podstawowej w Leścach. Szkoła podstawowa Zofii Czcińskiej-Kamińskiej w Leścach. To był list do prezydium, to było z dnia 29 września 1972 roku, prezydium Rady Narodowej w Lublinie, Wydział Kultury Niniejszym. Zwracam się z prośbą o objęcie opieką drewnianego dworu miejscowości Leśce, województwo lubelskie, powiat Puławski. Dwór jest zapewne jedyną żywą pamiątką po wybitnym pisarzu i socjologu z okresu Wiosny Ludów. Był nim Henryk Kamieński, pseudo-Filaret Pradowski. Końcem lipca bieżącego roku odwiedziłam miejscowość Leśce i odszukałam wśród gąszczu zdziczałego parku dwór lesiecki, będący obecnie szkołą podstawową. Budynek trzyma się jeszcze dość mocno i przy pewnym wkładzie opieki mógłby stanowić piękny ośrodek naszej ludowej kultury, ale stan zaniedbania, w jakim go odnalazłam, zrobił na mnie smutne wrażenie. Zamiast trawników i grządek kwiatów, które dzieci szkolne tak ładnie potrafią utrzymać, rosną wokoło łopiany, pokrzywy i chwasty wzrostu człowieka. I tutaj, że dotrzymała odpowiedź, na to otrzymałam dwa pisma, a to, że pismo moje zostało skierowane do Wojewódzkiej Rady, a to do Rady Narodowej, że pismo moje zostało skierowane do Kazimierza. Także to odsyłali to później. I wie pani, to też było, że ona tutaj prosiła o to, żeby imię tego Kamińskiego, a on był dla nas takim odległy, tak, dla dzieci. A ona była bliska, bo była tutaj i stąd też to imię.
Proszę sobie wyobrazić, w jakim stanie był w roku 2000, skoro w 70 był przeznaczony do rozbiórki. I w takim stanie go nabyliśmy. Tutaj, jak dyrektorka nam opowiadała szkoły, odbywały się lekcje i padał deszcz, to do sal kapała z sufitu woda. Trudno uwierzyć, ale tu faktycznie była szkoła bez sanitariatów, bez wody, bez bieżącej wody do mycia nawet rąk. Dzieci w 2000 roku, 20 km od Lublina, uczyły się w szkole, która nie miała wody, a musimy dodać, że w roku 1900 była tutaj woda bieżąca. Pompowana ze źródła, kieratem konie napompowywały wieżę ciśnień i z tej wieży ciśnień wszyscy mieszkańcy, około 100 osób, również dwór, a nawet konie, wszędzie była doprowadzona woda bieżąca. 100 lat później tej wody nawet dzieci do mycia rąk nie miały.
Postacie historyczne utrwalone przez artystkę.
Tak, Kościuszko. To jest projekt popiersia Wilsona, Józef Piłsudski, a to jest nasz chrobry. To jest prawnik chrobrego.
Co, i zdjęcia z pracowni, ale to od rodziny państwo mają?
Tak, tak, tak. To są właśnie kopie zdjęć od rodziny.
Tu. Śladami Zawitrzyńskiej Kamieńskiej.
Przed nadaniem imienia byliśmy na cmentarzu po Wąskowskim, właśnie tu jesteśmy przy grobie. Byliśmy też przy jej domu na Myśliwieckiej. Wyszedł pan taki i on mówi, że pamięta Trzcińską, taką sytuację gdzieś na koniu, jak wsiadała na konia i że po prostu jak ułam, niesamowicie. To było, ona miała już ileś tam lat wtedy, już była taka starsza i wsiadła z takim wdziękiem i pogalopowała. A to jest pierwsza rzeźba, Jutrzenka w łazienkach, też tu nasze dzieciaki.
Aha, i z uroczystości nadania imienia. Tak, a jakiś
to jest ksiądz właśnie, to jest ksiądz. O. Aha. Tak.
A tutaj?
A tutaj mamy drzewo genealogiczne. Mhm.
To jest, o, jest sztandar.
Tak, jest sztandar, trzeba go odwrócić, właśnie to motto, to aha, na niebieskiej tle jest, akurat orłem mamy odwrócony, ale tutaj właśnie to motto, że umiłowała. Piękno w rzeźbach, które tworzyła dla chwały Boga, ojczyzny i ludzi. A to jest właśnie drzewo genealogiczne. O, tu widzi pani Zofia Trzcińska, to ma właśnie miała córkę Katarzynę. Ona w 96 roku zmarła i Bartek, to był jej wnuk. I on w 61. To była jakaś taka smutna historia.
Że... Miał 20 ile? 6-7 lat.
Tak, to był młody chłopak. Młody chłopak.
To cały czas się pielęgnuje tą pamięć o niej.
Więc... Ale tu trzeba dodać, że wspomnienia mieszkańców wsi Leśce są bardzo pozytywne na temat dworu i właścicieli. Nie w każdym dworze tak bywało. Stąd też chociażby nadanie imienia Zofii Trzcińskiej-Kamińskiej szkole w Leścach. Byłem kiedyś na spotkaniu w gminie, gdzie dwie starsze panie, to było już jakieś 20 lat temu, mówiły na temat tajnych kompletów, na które chodziły razem właśnie z Janiną i bardzo pozytywnie się też wyrażały o całym majątku Leśce. Ja na to powiedziałem, no tak, ale to chyba w każdym dworze takie zwyczaje były. O nie, proszę pana, nie, w Leścach było inaczej. Mało tego. Tutaj jak mieliśmy problemy, był pożar. Cała wieś stanęła do pomocy, do gaszenia pożaru. Po prostu czują, że to jest z nimi w jakiś sposób związane, tak, ta nieruchomość.
Była to osoba związana z Leścami, żyła tutaj i mieszkała. My swoją szkołę mieliśmy w jej jakby domu, czyli w dworku w Leścach. Można powiedzieć, jak się mieszka w takim domu, to trzeba by coś wiedzieć o tych osobach. Więc my bardzo dawno temu, to był rok 97, było takie fajne spotkanie z rodziną Trzcińskich i ja z racji tego, że byłam już dyrektorem, więc byłam tam zaproszona. Wtedy właściwie po raz pierwszy zetknęłam się z Zofią Trzcińską-Kamińską. Odkrycie tej rodziny było dla mnie czymś cudownym i pomyślałam sobie, że jeżeli będzie okazja, to nasza szkoła będzie miała imię Zofii Trzcińskiej.
Zofia była jedną z trojga dzieci Witolda i Zofii Różanki. Janina, młodsza siostra, pozostała na gospodarstwie, nie paliła się do nauk, potrafiła chłopu w wieku 12 czy tam 15 lat dać po twarzy, żeby pracował. Miała po prostu zapał do gospodarstwa, a Zofia nie do końca. Była artystką od urodzenia, Rodzice to zauważyli, kształcili ją, dawali jej możliwości finansowe kształcenia się tam, gdzie sobie wymarzyła.
Tak się składa, że to dwudziestolecie międzywojenne to jest okres, kiedy powiedziałbym nastąpił wysyp artystek polskich, bardzo ciekawych.
Profesor Lechosław Lameński.
Bo przecież wszyscy pamiętamy, że kobietom było bardzo trudno skończyć studia artystyczne na poziomie akademickim, ponieważ właściwie tak naprawdę do początku XX wieku nie miały prawa studiować kobiety w akademiach. Zmieniło się to w okresie dwudziestolecia międzywojennego i wówczas pojawiło się rzeczywiście bardzo dużo interesujących kobiet. Poza Zofią Trzcińską-Kamińską bym chciał wymienić znane niewątpliwie artystki, bo z tak zwanej awangardy jak Katarzyna Kobro, jak chociażby Maria Jarema czy Teresa Żarnowerowa, z tych bardziej tradycyjnych Olga Niewska, Luna Drexel-Równa, Ludwika Niczowa, którą pewnie wszyscy Polacy, nie tylko warszawiacy pamiętają, no bo jest autorką słynnego pomnika Syrenki Warszawskiej na Wybrzeżu Kościuszkowskim. Także tych kobiet było sporo i były bardzo ciekawe, a przy tym rzeczywiście ceniono ich twórczość, bo była to twórczość, która się znakomicie wpisywała to, co mniej więcej w połowie lat 20. zaczęło się dziać w sztuce zarówno pomnikowej, jak i w rzeźbie architektonicznej, związanej zresztą z bardzo ważnym wydarzeniem, czyli udziałem Polski w Międzynarodowej Wystawie Sztuki Dekoracyjnej i Nowoczesnego Przemysłu w Paryżu w 1925 roku. Wtedy Polska po raz pierwszy po 123 latach wzięła w niej udział jako reprezentacja niepodległego państwa i tam artyści i artystki polskie odnieśli ogromny sukces. Co prawda Zofia Trzcińska-Kamińska wtedy nie występowała, ale ten tak zwany Art Deco, które wówczas w związku z tą wystawą się narodziło w sztuce europejskiej, a także polskiej, myślę, że miało znaczący wpływ na twórczość Zofii Trzcińskiej-Kamińskiej, która, jak się popatrzy na jej życiorys, jest rzeczywiście postacią nieprawdopodobną, bo nie dość, że się uczyła u bardzo różnych i ciekawych ludzi, bo przecież nauki pierwsze, jak się okazuje, rysunku pobierała w Lublinie u Kietlicz-Rajskiego. Był taki malarz, Konstanty Kietlicz-Rajski, taki troszkę etnograf, a zarazem malarz, niewykształcony może do końca, ale z dużym talentem, który te pierwsze lekcje rysunku jej udzielał, ale potem była w niej jakaś ta ciągota do sztuki, no zresztą były tradycje rodzinne, że zaczęła jeździć po Europie, bo była i w Berlinie, była w Wiedniu, była w Paryżu i to wszystko przed I wojną światową jeszcze. No, w Paryżu wiemy, że na pewno no, spotkała się z Antoinem Burdelem. Bardzo ważnym, znowu dla rzeźby polskiej, a zwłaszcza dla rzeźby kobiet polskich, artystą. Przypomnę, że Antoine Burdel to twórca pomnika Adama Mickiewicza w Paryżu, który stoi nad Sekwaną. Wcześniej, bo na początku już XX wieku, był jurorem w konkursie na pomnik Fryderyka Chopina, który stanął wiele lat później w warszawskich Łazienkach. Otóż do pracowni Burdela właśnie w okolicach drugiej dekady XX wieku, jak i trzeciej, trafiały polskie artystki. Nie tak dawno, nie wiem, z rok temu bodajże, w warszawskiej Królikarni była taka świetna właśnie wystawa Antoine Burdel i artystki polskie. I wśród nich znalazła się również oczywiście Zofia, mówię oczywiście, no bo tak drogi prowadziły Zofia Trzcińska-Kamińska. Co prawda ona długo u niego nie była, mniej więcej około roku, ale była. Była też we Włoszech, gdzie z Denisem się spotkała, czyli z jednym z przedstawicieli grupy nabistów malarstwa symbolistycznego, bo ona chyba na początku do końca nie wiedziała, czy chce być bardziej malarką, czy rzeźbiarką, także brała tutaj rozmaite studia, ale ostatecznie, no wiadomo, skończyło się na rzeźbiarstwie. Uczyła się też krótko u Ksawerego Dunikowskiego w Warszawie. To jest wszystko przed I wojną światową, a już w okresie I wojny światowej, no to w ogóle jest absolutna rewelacja, bo przecież wstępuje do Legionu pod przebranie jako mężczyzna i tam spędza, zdaje się, ponad 2 miesiące i to w oddziale kawalerii.
W czasie I wojny światowej ona zostawiła tą swoją małą córkę Kasię pod opieką swojej siostry Janiny i w tym męskim przebraniu ruszyła, to był rok 15.
Była żołnierzem na froncie. To nie był jakiś tam adiutant generała, gdzie za biurkiem udawała, że jest żołnierzem, tylko przebrała się za żołnierza, legionistę.
Brygady Legionów Polskich.
W drugiej Brygady Legionów Polskich. I przez 2 miesiące była żołnierzem frontowym.
Jako Zygmunt Tarło.
Chciała w ten sposób zachęcić mężczyzn, którzy nie wstępują do Legionów, zawstydzić ich po prostu, żeby oni nie chowali się pod spódnicami mamusiek, tylko że tak jak ona, żeby wstąpili do Armii Polskiej. Mąż nie miał zielonego pojęcia. Przecież nie było telefonów.
W Warszawie, nie było internetu. Ona jest w Leścach.
Był przekonany, może pojechała do domu, do Leśnic.
Myślała, że w Warszawie no nie było kontaktów takich.
A ona na froncie.
Przyjechał i zaczęli jej szukać. No i się przyjaciel rodziny, który ją tam protegował temu głównemu wojskowemu, który ją przyjmował, powiedział. No i zabrali
no tak.
ją.
Kobieta, zabrali. Która była legionistą.
Ale ona tam właśnie była jako taki
pisarz,
kronikarz. Kronikarz, także tak, ale widziała, potem jej siostra opowiadała, że strasznie to przeżyła.
Psychicznie
wojenną, że przeżyła bardzo. Nie była psychicznie przygotowana na obrazy, jakie tam zastała.
Do oglądania wojny.
Tak, tak.
A powiem tak, że najwięcej wiadomości to mam z tej książki Zygmunta Kamińskiego, Dzieje życia w pogoni za sztuką. Tutaj pozaznaczałam tam o niej, epopeja legionowa Zygmunta Tarły. Oto moja żona najniespodziewaniej zaciągnęła się we wrześniu 1915 roku w Lublinie do 2 Brygady Legionów Polskich i w pełnym rynsztunku wyruszyła na front bojowy wojny światowej. Stało się to w czasie, gdy zaabsorbowane oczekującą mnie pracą dydaktyczną i organizacyjną Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej przebywałem w Warszawie. Fakt zaś wstąpienia do wojska Zosia zapragnęła jak najdłużej utrzymać w tajemnicy przed najbliższą rodziną. Zaniepokojony brakiem wiadomości od żony pojechałem do Lesiec. Przybyłem, gdy ona znajdowała się już na Wołyniu. Po powrocie kawalerzysta, weteranka zapragnęła uczcić pamięć poległych legionistów, swych kolegów wykonaniem pomnika. Ponieważ wówczas głównie jeszcze malowała, szybko zapisała się do Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie na kurs rzeźby profesora Edwarda Wittinga, a już w 1916 roku wykonała monumentalny pomnik Beliniaka. Beliniaka stojącego w zadumie nad płytą grobową ciągle niewskrzeszonej ojczyzny. A ona w ogóle była tak wychudzona, że jej nie poznali. Tu jest cały opis. Także na pewno te jej doświadczenia legionowe miały ogromny wpływ na jej twórczość.
No więc to jest rzeczywiście absolutny fenomen, ten ogromny patriotyzm, który wyniosła z domu rodzinnego. Znowu, my często zapominamy, że tuż obok siebie mamy znakomite rodziny o ogromnych tradycjach. Przecież ze strony matki obrona Wybrzeża w 1939 roku i admirał Józef Unuruk, to był jej krewny. No, Zofia Kosak-Szczucka, no, znana wszystkim pisarka, nasza znakomita działaczka w czasie znowu II wojny światowej tego stowarzyszenia Żegota, to była też jej krewna. Czy Maria Pawlikowska-Jasnorzeska. Także tych tradycji tutaj literacko-artystycznych, a także militarnych jest cała masa. No w każdym razie, wracając do samej Zofii Trzcińskiej-Kamińskiej, po wyjściu na prośbę już męża, bo wtedy była już mężatką Zygmuntem Kamińskim, wróciła do Warszawy i tutaj rozpoczęła w ówczesnej Szkole Sztuk Pięknych studia u Edwarda Wittiga. Znowu bardzo ciekawego rzeźbiarza, także proszę zobaczyć, z polskich rzeźbiarzy to był Donikowski, był Wittig, z Francuzów był Burdel. No, w Wiedniu studiowała, nie pamiętam, czy w Berlinie również, nie pamiętam nazwisk tamtych rzeźbiarzy, ale to było tak różnorodne środowisko, które przede wszystkim nauczyło jej warsztatu, a potem myślę, że najbardziej Wittig, który reprezentował taki umiarkowany, powiedziałbym, klasycyzm, do doprowadziło do powstania jej specyficznego stylu, który rzeczywiście wpisywał się w tę sztukę art déco. To znaczy sztuka prosta, zblokowana o dosyć miękkich, obłych kształtach, która zaowocowała bardzo dobrymi, ciekawymi realizacjami sakralnymi, zarówno w okresie dwudziestolecia międzywojennego, ale zwłaszcza po wojnie.
To są jej prace, to jest Zofia Czcińska przy, tutaj w moim gabinecie, tak? Przy popiersiach, Chrobry Łokietek bodajże, a tutaj jest kardynał Chląd. To mam z archiwum, z rodziny. Tutaj jest chyba bodajże, o, jak się zapoznali. Przyszedłszy do pracowni na Polnej wśród zwykłej gromadki znanych mi kolegów, od razu spostrzegłem nową, nieprzeciętną, wyróżniającą się niezwykłością koleżankę. A jeszcze tu o niej, jak on pisał, tak więc przede wszystkim piękny wzrost, dobra, mocna figura, zdradzająca świetny stan znakomitego odżywiania od długiego szeregu pokoleń. Proporcjonalna do wzrostu głowa, zwieńczona imponującą grzywą włosów. Chyba właśnie te włosy rozświetliły szarość naszej pracowni, bo były bardzo jasne, blondasińskie, o szczerozłotym odcieniu dojrzałej pewnej połysków pszenicy. Bujnie piętrzyły się nad czołem, jasną falą spływały na wspaniały, mocny kark niezwykłej pannicy o kolorycie tycjanowskim.
Czyli czegoś indywidualnie, gdy wuj wygrał konkurs z orłem polskim jako herb naszego narodu, to on jest podpisany tylko on, Zygmunt Kamiński, ale przecież robił to razem ze swoją żoną. Wiadomo, oni wszystko robili razem.
No i podobno w Leścach godło powstało, bo mówimy o tym konkursie w latach dwudziestych jeszcze.
Tak.
Ta postać Zygmunta Kamińskiego i Zofii Kamińskiej-Czcińskiej, no razem trudno mówić, kto wykonał jako pracę, znaczy tak, może prace, które są na przykład, były freski Filharmonii Warszawskiej, co rzeczywiście wszystko zostało zniszczone w czasie powstania, no to wiadomo, robił to jej mąż. Natomiast prace przy orle, przy godle narodowym, taki sam wizerunek orła widnieje na niektórych pracach Zofii, więc...
I on podobno powstał tutaj, ten wizerunek, tak, orła?
Znaczy tak, ja bardzo często tak mówię, ale wiem, że żona się strasznie denerwuje.
Na pewno były prowadzone prace jakieś tutaj, dlatego że Zofia ze swoimi przyjaciółmi, z mężem, przyjeżdżała tutaj, artystami, przyjaciółmi, przyjeżdżała do Lesiec i jej w podziale majątkowym przypadł dom, w którym mieszkał rządca, czyli rządcówka.
Orzeł, godło, tam jest tak dużo symboliki, czy piórko w prawą stronę, czy w lewo, dziób i tak dalej, to nie jest rzecz, która powstała w ciągu godziny, miesiąca, czy być może nawet roku. Myślę, że Zygmunt Kamiński pracował nad tym dziełem wiele lat. W głowie rodził mu się ten orzeł na pewno przez wiele lat. W roku 1927, 13 grudnia, orzeł ten został przez Piłsudskiego dekretem o fladze narodowej i godle narodowym wprowadzony do obiegu jako obowiązkowe godło Polski i obowiązuje do dzisiaj. Chociaż oczywiście wiele się w jego wizerunku zmieniało w czasie. Taka ciekawostka, że nie pamiętam teraz dokładnie, ale chyba w 1947 roku został ogłoszony konkurs na godło narodowe. I tutaj taka ciekawostka, że pierwszego miejsca nie przyznano, natomiast drugie miejsce zajął wizerunek Zygmunta Kamińskiego. Czyli sam sobie zdjął koronę swojemu dziełu. I ten bez korony obowiązywał do czasu, gdy w Sejmie, co się rzadko zdarza, jednogłośnie powiedziano, wracamy do wizerunku orła w koronie Zygmunta Kamińskiego. Jest to nieprzerwany jak gdyby symbol od roku 1927. Mamy też informację, że właśnie w roku 1927 w lecie, bo tutaj mieli pracownię swoją letnią, a w Warszawie mieszkali i mieli swoją pracownię, no tak o całoroczną nazwijmy to. W roku 1927 Zygmunt ogłosił, pokazał rodzinie, że taki orzeł, taki wizerunek idzie na konkurs, na godło narodowe Polski.
no, że się tutaj urodziła i że mogliśmy jej imię nadać, tak? Że utożsamiamy się z przeszłością tej rodziny. Bardzo. Tak nawiązujemy do nich. Oni też tutaj na tym terenie dużo zrobili dla zagospodarowania tutaj ten majątek, który tutaj prowadził Trzciński, właściwie później ten jego zięć, to naprawdę był na poziomie. Oni dbali o meliorację. Tutaj dużo ludzi też miało pracę, tak?
Czyli dobre wspomnienia.
Dobre. Ja bym powiedziała, że bardzo dobre. Założyli taką szkołę, pani Porankiewiczowa tam pracowała, dla dzieci dworskich, czyli dbali o rozwój edukacji. Także wie pani, tak, ochronka, to była ochronka. Pani, zabrakło mi tego.
Szkole, takie, ale tam również dzieci się uczyły.
Tak, tak. Doceniali ten lud i tą pracę.
Ja powiem tak. Ja akurat za okresem międzywojennym jako sztuką nie przepadam. Natomiast to, że była to postać wybitna, w ponad 150 kościołach są jej dzieła do dzisiaj w Polsce.
Ma jeszcze dorobek medalierski, projekty na przykład monet. Dla mnie jakoś najważniejszy konkurs w 24 roku ogłoszony, a rozstrzygnięty w 25 na monetę 100-złotową, w której brało udział troje artystów. Antoni Madejski, Zofia Trzcińska-Kamińska i Stanisław Szukalski, a przynajmniej tych troje się wymienia jako najważniejszych w tym konkursie. Zofia Trzcińska-Kamińska tam zrobiła projekt z głową Bolesława Chorobrego, który potem w próbnych monetach został zrealizowany. To bardzo rzadka moneta, także ona nie była w powszechnym obiegu, ale tym cenniejsza, bo bardzo ciekawa, dekoracyjna. Natomiast do obiegu powszechnego weszła kilka lat później moneta bodajże 10-złotowa z Romualdem Traugutem, które pokazują, że artystka bardzo dobrze się czuła zarówno w małych formach, jak i w większych płaskorzeźbach czy rzeźbach pełnych. No, z płaskorzeźb to oczywiście znowu nam tutaj w Lublinie bliska sprawa kościoła parafialnego w Garbowie. Zaprojektowała 14 stacji drogi krzyżowej do kościoła w Garbowie. Kościoła, no też bardzo ciekawy neogotyk Józefa Dziekońskiego, jednego z najważniejszych architektów polskich swojego czasu. Także tutaj ten Garbów nam też bardzo dobrze się wpisuje jakby w historię i architektury i rzeźby. No ale nie trzeba jechać do Garbowa. W Lublinie mamy na Placu Litewskim budynek Poczty Głównej i tam w szczycie jest orzeł zaprojektowany i wykonany przez Zofię Trzcińską-Kamińską. Rzeźb takich poważniejszych, większych, no to trzeba pojechać do Poznania. Tam jest pomnik Tadeusza Kościuszki. Może on nie jest zbyt awangardowy, ale jak mówię, taki zblokowany, prosty, nieskomplikowany, robi swoje wrażenie, który w latach 20. został przez nią wykonany, wyrzeźbiony. Niemcy oczywiście go zniszczyli, ale artystka na szczęście, ponieważ żyła do 1977 roku, w latach 60. na prośbę władz miejskich wykonała jego rekonstrukcję. Tak samo jak wygrała też dla Poznania projekt, a właściwie po pierwsze prezydenta Woodrow Wilsona, też w latach 20., ale ostatecznie jej projekt nie został wtedy w Poznaniu w jednym z parków ustawionych. Również po wojnie władze Poznania odnalazły to po pierwsze stanęło. Także jest na miejscu. No i takich smaczków rozmaitych tych mamy rzeczywiście całą masę.
I przy Służewie, ale i na Chreta, tam jest ostatnie dzieło, Matka Boska Fatimska. Ta Matka Boska Fatimska była od początku do końca robiona w mojej obecności. Ja byłem w seminarium i bardzo często przychodziłem. Ciotka już w ten czas bardzo źle widziała. To była ostatnia praca jej życia. Zawsze mówiła o tym, że ona robi sztukę nie dla sztuki, tylko dla ludzi, żeby była czytelna dla ludzi. O to jej chodziło zawsze. No ale ciągnę dalej tą historię. Gdy ta rzeźba już została ukończona, to Dominikanie zrobili taki benefis wewnętrzny, zakonny dla ciotki w związku z tą rzeźbą i to w ten czas ona została poświęcona. Nie pamiętam, czy ją święcił kardynał Wyszyński, czy nie, bo zwykle on jej rzeźby święcił, byli zaprzyjaźnieni. I ciotka została na wieczór tam u nich jeszcze na takiej agapie. była atmosfera tak podniosła, tak urocza wobec ciotki, że ciotka jak wróciła do domu wieczorem, i to mi opowiadał mój ojciec, który tam był, że ciotka była bardzo podniecona, bardzo to przeżywała. No i tej nocy ciotka dostała wylewu i już nie odzyskała przytomności. To niewątpliwie jest jedno z drugim związane, no ale poszła do nieba.
Ja tylko mogę żałować, że artystka, która no, cieszyła się takim dużym wzięciem i popularnością, jak mówię, głównie w dwudziestoleciu międzywojennym, po wojnie, przepraszam, to była wyłącznie już twórczość tylko religijna i wtedy właściwie jakby z życia artystycznego ona zniknęła, no bo oczywiście nie pasowała władzom państwowym. To nie była ta linia, no. Pochodzenie ziemiańskie, koneksje z Zofią Kossak-Szczucką i przede wszystkim właśnie ta twórczość religijna, no niewątpliwie władzom państwowym nie pasowała, a do tego przecież w okresie okupacji pod wpływem tych rozmaitych przeżyć ona wstąpiła do trzeciego zakonu świętego Dominika i dlatego wtedy ona się poświęciła właściwie wyłącznie już tej twórczości sakralnej. Gdzieś wyczytałem, że w co najmniej 70 kościołach rozrzuconych właściwie po całej Polsce znajduje się sporo prac Zofii Czcińskiej-Kamińskiej, która tak naprawdę znowu ciągle czeka na swoją prawdziwą monografię, bo nie ma takiej monografii, ale niestety nie ona jedna, bo rzeźba jakoś jest przez polskich historyków sztuki niezbyt lubiana, a rzeźba kobiet polskich, no z małymi wyjątkami, również nie cieszy się uznaniem i zainteresowaniem.